Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Górski, radny klubu Zielona, jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Od bohaterskich wyczynów powiedziałem panu, że zaczniemy, chociaż tak na dobrą sprawę ktoś mógłby powiedzieć, że to normalne zachowanie zupełnie. Miał pan okazję pomagać kobiecie, która się zakleszczyła w samochodzie. Gdzieś wyczytałem w prasie lokalnej, że taka sytuacja miała miejsce. Gdzieś w internecie rozgorzała dyskusja. Ktoś cieszył z tego powodu, że jakby przysięga Hipokratesa obowiązuje pana przez cały czas i że zachowanie godne naśladowania. Naturalne, zrobiłby pan to pewnie jeszcze raz, gdyby taka sytuacja miała miejsce.
No w sensie to nie ma o czym mówić. No, tam nie było jakiegoś wielkiego dramatu. Tak, kobieta po prostu nie mogła wysiąść z samochodu, bo uderzenie było w jej drzwi.
Które się zablokowały.
Które się zablokowało i było trzeba je po prostu w jakiś sposób otworzyć. Gdyby nie było tego łomu, to byśmy pewnie czekali na straż pożarną i strażacy by to otwierali. Tak, łom, który kosztuje 40 zł, no pomógł w tej sytuacji. Już nie pierwszy raz, jak się okazuje. Kiedyś miałem taką sytuację, jakieś dwa lata temu, wracałem ze Słubic, był taki poważny wypadek drogowy, dwa auta zderzyły się czołowo. No i też jeden z kierowców był zakleszczony i też akurat miałem ten łom. No i też się udało to auto otworzyć i rozpocząć reanimację przed przyjazdem strażaków. Sam też nie dałem rady, bo to auto naprawdę było zmiażdżone, to nie można było rozpoznać marki. Pomagali mi policjanci, którzy przyjechali pierwsi na miejsce zdarzenia i no, otworzyliśmy to auto i pomogliśmy też jeszcze dwóm innym osobom.
Przydatne narzędzie, jak się okazuje, warto mieć w samochodzie, tak?
No właśnie, było dużo komentarzy, widziałem na internecie.
No tak, czemu ludzie się śmieją z takiej sytuacji.
Znaczy, jedni się śmieją, drudzy oczywiście tam sobie jakieś żarty robią i tak dalej. No, że jak można łom wozić, czy to w ogóle legalne? No jest legalne jak najbardziej. Łom to przecież takie samo narzędzie jak młotek, siekiera. Ale na pewno bardzo, bardzo przydatne podczas różnych takich wypadków.
Ja kiedyś miałem też bardzo podobną sytuację. Kiedyś ktoś we mnie wjechał w mój samochód. Sytuacja była identyczna, też drzwi były nie do otworzenia, ale na miejscu byli strażacy, którzy też mieli łom i wypuścili mnie z tego samochodu, więc jak się okazuje, takie rzeczy się po prostu zdarzają, a że pogodę mamy, jaką mamy, to pewnie niestety do takich różnego rodzaju kolizji, nawet niegroźnych, tak jak w tym wypadku, będzie dochodziło częściej. Nawet panu przed rozmową powiedziałem, że kiedyś znalazłby się pan w komiksie o przygodach kapitana Żbika i został nagrodzony medalem za ofiarność i odwagę. Tak, dzielni milicjanci wtedy dostawali takie nagrody.
Nie,
to żart. To żart. Oczywiście momentalnie mi się z tym ta rzecz skojarzyła. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie no, też widziałem pana gdzieś w środkach masowego przekazu w związku z pańską pracą. Może okazywało się, że można czasami jednym prostym działaniem gdzieś współpracować z różnymi służbami i nawet taka wydawałaby się banalna rzecz jak przejazd z Zielonej Góry czy przewóz osoby karetką do Nowej Soli, kiedy się współpracuje ze służbami mundurowymi, może być dużo łatwiejszy, tak? Tu mówię o eskortowaniu rzecz. Była na tyle głośna, że cała Polska o tym mówiła. Dziwna sytuacja, no, bo wydaje mi się, że to rzecz kompletnie naturalna powinna być.
No tak, dziś w innych krajach jest to norma, tak? No, wystarczy sobie wpisać na YouTubie i takich filmików z Holandii, z Niemiec jest bardzo dużo. U nas no, często takie właśnie proste działania no, nie są wykorzystywane, bo chyba myślimy cały czas takimi twardymi schematami i boimy się wyjść poza nie. Myślę, że no w tym przypadku to się zakończyło no, takim sukcesem i odbiło się właśnie głośno w mediach, bo nie jest, praktykuje się takich rzeczy na co dzień. Nie wiem czemu.
Właściwie rzecz banalna i wydawałoby się kompletnie naturalna, tak? No, telefonuje lekarz na policję i mówi, panowie, pomóżcie, tak? No, i policja pomaga. Więc mi się wydaje, że to rzecz zupełnie naturalna, ale okazuje się, że w naszej rzeczywistości, jak pan mówi, czasami po prostu niespotykana.
No, ale może ten przypadek zachęci innych, tak? Żeby w takich sytuacjach, no, powiedzmy, szczególnych, żeby te nasze różne służby ratownicze współgrały.
No to teraz zajmijmy się rzeczami bardziej prozaicznymi, tym, co się dzieje w naszym mieście. Budżet obywatelski, głosowanie, dużo różnych ciekawych, bardziej lub mniej wyszukanych pomysłów znajduje się w tegorocznym budżecie obywatelskim. Pan jakiś wniosek składał również?
Jeden. Tak, złożyłem pomysł jako stowarzyszenie do Wędu Przodu, złożyliśmy pomysł budowy sieci wypożyczalni rowerów miejskich na wzór takich wypożyczalni, które funkcjonują w innych polskich miastach. System składałby się z około 35-45 stacji rozsianych po całym mieście. W tym systemie byłoby około 300-400 rowerów. Pierwsze 20 minut byłoby bezpłatne i potem kolejne godziny byłyby coraz droższe, tak żeby była jak największa rotacja. Bo myślę, że część mieszkańców Zielonej Góry nie jeździ na co dzień rowerem, bo jakby jeszcze nie poznało tych wspaniałych możliwości, jakie daje rower. Myślę, że tutaj moglibyśmy pójść śladem Wrocławia, gdzie w pierwszym roku funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich było ponad 100 tysięcy wypożyczeń. Co się okazało, we Wrocławiu robiono badania, jak potem zachowują się ci użytkownicy rowerów miejskich. Okazywało się, że spora część użytkowników tego systemu po pewnym czasie kupowała swój rower i korzystała z niego na co dzień przez cały rok również.
A poza tym też, kiedy więcej osób porusza się rowerami, więcej będzie poruszało się po ścieżkach rowerowych, czy nawet ulicach, to myślę, że może się też zwiększyć kultura jazdy, bo czasami człowiek przyzwyczajony do samochodu, no w stosunku do rowerzysty może zachowywać się nie najprzyjemniej na drodze, mając wrażenie, że skoro jedzie tym większym pojazdem, to mu więcej wolno, a jeśli ktoś zacznie sam się poruszać rowerem, no to myślę, że będzie też wymagał więcej od siebie, podobnie jak się wymaga od innych.
Na pewno. Myślę, że i tak, jeżeli chodzi o kulturę na drodze, w relacje rowerzyści, kierowcy samochodów czy rowerzyści piesi, tak się dużo zmieniło na plus. I idzie to wszystko w dobrym kierunku, aczkolwiek na pewno z punktu widzenia zmienia się od punktu siedzenia. Jeżeli każdy kierowca od czasu do czasu przejechałby się rowerem po tej sieci dróg dla rowerów i różnych ułatwień, które mamy na terenie Zielonej Góry, to też by bardziej przychylnym okiem patrzą na rowerzystów i zwracą na nich większą uwagę, bo przypomnę, że praktycznie 80% wypadków z udziałem rowerzystów w naszym mieście to jest kwestia
winy kierowców samochodów. Tak?
Tak, ale zmierzam do tego, że to jest jedna sprawa. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. No nie jest to te słynne tam jeżdżenie bez odblasków, czy bez jakichś kamizelek, czy też przejeżdżanie po pasach dla pieszych. To nie są przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów. Najczęściej to jest proste skrzyżowanie albo przejazd rowerowy, gdzie też w 80% tych 80% kierowcy po prostu nie ustępują pierwszeństwa rowerzystom i dochodzi do potrącenia.
To jest duże zadanie, jak rozumiem, jeśli wracamy do budżetu obywatelskiego.
Około 2 milionów złotych.
No więc pytanie teraz, czy uda wam się być na tyle przedsiębiorczym zbieraniu głosów, na tyle dobrze przeprowadzicie akcję informacyjną, żeby Zielonogórzanie mogli zagłosować. Myślał pan o jakichś koalicjach, bo wiem, że takie zostają zawiązywane. Zresztą nie tak dawno rozmawiałem tutaj z pańskim kolegą klubowym. Paweł Wysocki już zawiązał pewnego rodzaju koalicję, nawet z młodymi ludźmi, którzy często jeżdżą na rowerach do szkoły chociażby. Więc kto wie, może trzeba byłoby pomyśleć o tego rodzaju rozwiązaniu. No zawsze, czym więcej osób głosuje, tym większe prawdopodobieństwo, że takie zadanie znajdzie się.
Myślę, że to jest dobry kierunek, taka współpraca, ale nawet jeżeli ten projekt nie zdobędzie wystarczającego poparcia, to przed uruchomieniem wypożyczalni rowerów miejskich w Zielonej Górze nie uciekniemy. Ten problem na pewno tylko ta inwestycja się pojawi. Pytanie, czy zrealizujemy ją w ciągu najbliższych 2 lat, 5 czy 10, ale taka wypoczynania na pewno będzie, bo tak jest oczekiwanie społeczne. Tak?
Zwłaszcza, że mówi się o niej od lat. Ja właściwie
mamy zrobioną koncepcję.
Odkąd pamiętam, tak. Przez cały czas mówi się o tym, że taka wypożyczalnia rowerów powinna powstać. Powiem panu, jakiś czas temu byłem na Ukrainie, byłem zdziwiony, że wypożyczalnia nowoczesnych rowerów, bardzo ładnie stacja zrobiona. Często mówimy, że Ukraina jest gdzieś do tyłu za nami, a to jak wyglądała tam, nie wiem jak wyglądała sieć tych stacji rowerowych, natomiast robiło to wrażenie. Naprawdę fajne rowery, bardzo prosty sposób płacenia, tak, możliwość płacenia kartą i tak dalej, no skoro u nich można, to u nas tym bardziej.
Tak, tak, tylko to trzeba teraz zrobić z większym rozmachem, bo żeby uniknąć błędów na przykład Krakowa, który swoją wypożyczalnię rowerów uruchomił już naprawdę dobry kilka lat temu, tylko że oni startowali z takiego poziomu kilku stacji. To nie zdobyło popularności, no bo taki mieszkaniec Krakowa wypożyczał swój rower.
No potem
i
nie wiadomo,
miał
gdzie oddać.
Nie miał gdzie oddać, bo mógł tylko tam w trzech kierunkach pojechać, tak? Dlatego ważne jest, żeby ten system był spójny. I tak naprawdę w tej koncepcji, która została kilka lat temu stworzona dla Zielonej Góry, jest takie założenie, że między kolejnymi stacjami nie powinno być więcej niż 300-500 metrów i tylko w takim ułożeniu tych stacji na terenie miasta ma to sens.
A ile takich stacji dla Zielonej Góry byłoby optymalne?
No myślę, że takie maksimum to jest 45, a taka ilość, przy której możemy mówić o sensowności istnienia tego systemu, to jest 35 stacji.
No, czyli jest takich miejsc, mogłoby być naprawdę sporo, dużo. Ta sieć rzeczywiście mogłaby się sprawdzić. A jak mówimy o rowerach i mówimy o wypożyczalniach rowerów, no to nie sposób nie porozmawiać o ścieżkach rowerowych. Mieliśmy trochę poślizgu ostatnio w kwestii inwestowania akurat w tą infrastrukturę. Oczywiście poślizg był z winy wykonawcy.
Ale to nie ma poślizgu. Wszyscy mówią tutaj o poślizgu. Radni PiS-u straszą, że tych dróg dla rowerów nie będzie. To zupełnie inaczej wygląda. Ja przypomnę jeszcze raz, cały 2016 rok miał być przeznaczony na projektowanie i przygotowanie dokumentacji budowlanej i tak się dzieje. Mimo tego, że generalny wykonawca, który w zeszłym roku wygrał przetarg za kwotę około 20 milionów złotych, jest w stanie upadłości, to tak naprawdę no, wiele się nie zmienia, jeżeli chodzi o projektowanie. Miasto wykonało cesję dla dwóch dużych zielonogórskich biur projektowych, które i tak pracowało wcześniej dla tego wygranego podmiotu. I oni dalej robią swoje. Oni pieniądze za swoją pracę dostaną, mogą spać spokojnie i tak dalej.
Nie ma takiego zagrożenia, że to coś nie powstanie, że zostaje odłożone na nie wiadomo kiedy.
No tak, no zakończymy tworzenie dokumentacji, ogłosimy tutaj w styczniu, lutym przetargi. No i je rozstrzygniemy, tak? I myślę, że będzie trzeba w tym przypadku ogłosić tych przetargów więcej, żeby też nasze lokalne firmy mogły wystartować. Bo no nie ma tak naprawdę takiej zielonogórskiej firmy, która by była w stanie wystartować przetargu za kwotę 20 czy 30 milionów złotych. Mamy w zanadrzu jeszcze kolejne projekty, czyli rozbudowę, dokończenie budowy rowerostazji Zielona Strzała od ulicy Sulechowskiej przez Towarową, gdzieś tam Dworcową do Wojska Polskiego i dalej tam śladem dawnej kolei szprotawskiej do Jędrzychowa, gdzie to wszystko ma się połączyć i tam w okolicach pętli na rogatkach miasta, w okolicach pętli autobusowej. Tak, żeby za 2 lata w Zielonej Górze można było powiedzieć, że jest już w miarę spójna sieć dróg dla rowerów. Oczywiście będzie jeszcze dużo, dużo do zrobienia, ale będzie możliwość przejechania miasta drogą dla rowerów z jednego końca na drugi, bez jakichś większych kolizji z ruchem samochodowym.
No bo teraz niestety jest tak, że te kolizje następują, ale rzeczywiście bezwzględnie poprawia się ta infrastruktura rowerowa. Miałem okazję pojeździć ostatnio po niektórych ścieżkach rowerowych, nawet byłem zdziwiony, nie wiedziałem, że one są tak dobre i tak profesjonalnie wykonane. Jak powiedział pan o tym, że nie ma takiej firmy w Zielonej Górze, która mogłaby wykonać tego rodzaju inwestycje, a nie jest trochę tak, że jeśli spojrzymy na to, jak wygląda budżet i na kwestie inwestycyjne w najbliższym czasie, na przykład te, które miałyby rozpoczynać się w przyszłym roku, to tutaj wszyscy zaczynają się martwić, czy w ogóle jesteśmy w stanie podołać tak wielu inwestycjom i znaleźć wykonawców na tak wiele inwestycji w naszym mieście. Niektórzy radni mówią, że to w zasadzie tak na dobrą sprawę jedyna niewiadoma w tym wszystkim, bo pieniądze są, teoretycznie mamy jak, za co budować, przebudowywać, modernizować, zmieniać infrastrukturę w Zielonej Górze pod każdym względem, tak, bo tych inwestycji ma być dużo, no tylko, że wszyscy obawiają się tego, że możemy mieć problem z przedsiębiorcami.
Tego się zupełnie nie obawiam. Przedsiębiorcy to są inteligentni ludzie, oni sobie poradzą, wezmą podwykonawców i tak dalej i te inwestycje ruszą do przodu. Bardziej martwię się o przygotowanie wszystkich przetargów, dokumentacji projektowej, bo urzędnicy z Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami już teraz są dosyć mocno obciążeni. Jeżeli na ten czas tych dużych inwestycji na ten okres 2 lat nie zatrudnimy dodatkowych urzędników, albo nie zlecimy tego na zewnątrz jakiejś prywatnej firmy, to może być poślizg na tych inwestycjach.
Za mało mocy
przerobowych. Tak, bo po prostu dokumentacja nie będzie gotowa i tego się boję bardziej. Więc myślę, że na pewno prezydent Janusz Kubicki dużo o tym myśli i próbuje z tej sytuacji wyjść, bo to nie sztuka zatrudnić, nie wiem, dodatkowych 10 urzędników i no i co dalej? Będziemy ich, jak te inwestycje skończą, będziemy ich dalej trzymali? No nie, no, potrzebujemy teraz na 2 lata ludzi do pracy, więc może trzeba wyjść poza urząd i...
Może ten outsourcing, który tak. jest przecież, zdarza się w wielu samorządach, wiele rzeczy tak funkcjonuje, no i jeśli byłaby taka możliwość i rzeczywiście można byłoby to zrobić, to jest to jakieś rozwiązanie. To są takie rzeczy, o których pewnie radni będą dyskutować. Myśli pan, że będzie zgoda na to w ratuszu? Bo mam wątpliwości, czy gdyby prezydent wyszedł z taką inicjatywą, że oto potrzebujemy dodatkowych ludzi, bo inaczej nie zrobimy tego i tamtego. Ktoś powie, przecież jest armia urzędników, jest ich mnóstwo, wystarczy ich racjonalnie poprzesuwać z miejsca na miejsce i będzie to działało.
No ale to tak jak mówię, to jest wyjątkowa sytuacja, która będzie trwała przez jakieś 2 lata maksymalnie, tak? Potem te wszystkie pieniądze się nagle mocno ograniczą i ci ludzie do pracy nie będą potrzebni. Oczywiście na pewno radni Prawa i Sprawiedliwości będą bili pianę.
Tutaj, no tego nie wiemy. Może no, na powiedzą, pewno, że to jest świetny pomysł.
Nie, no przecież wiadomo, że im w niesmak jest każdy sukces prezydenta i zrobią wszystko i robią cały czas, wbrew pozorom. Robią bardzo dużo takiej kreciej roboty gdzieś tam z poziomu Urzędu Wojewódzkiego i różnych innych instytucji, żeby utrudnić inwestycje na terenie miasta naszego. No bo tak jak mówię, no każda inwestycja, która zakończy się sukcesem, to jest, idzie na konto popularności Janusza Kubickiego, a nie polityków Prawa i Sprawiedliwości. To ich bardzo boli. Oni nie potrafią współpracować tak jak politycy z innych opcji, chociażby z Platformy Obywatelskiej.
Ale jak się okazuje, Platforma Obywatelska organizowała konferencję prasową, na której musiała odkłamywać rzeczywistość, bo okazuje się, że ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością na wcześniejszej konferencji prasowej przypisują sobie, tak twierdzi Platforma, zasługi poprzedniego rządu, mówiąc, to my ruszyliśmy do przodu z trasą S3, z wieloma dużymi inwestycjami, które są tutaj realizowane. Ja nie wiem, czy to jest tak, że można mówić, że daną rzecz zrobiła Platforma, czy daną rzecz robi Prawo i Sprawiedliwość, bo tak naprawdę dla przeciętnego człowieka przecież nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, a zawsze jest tak, że ci, którzy są przy władzy, będą odcinali kupony, tak, za różnego rodzaju inwestycje.
No tak, ale jakaś przyzwoitość obowiązuje w tym wszystkim i naprawdę przypisywanie sobie sukcesów zabudowę drogi S3 przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to jest jakiś absurd, tak? Przecież wszystkie decyzje środowiskowe, wszystkie decyzje projektowe, przetargi i tak dalej były ogłoszone zarządów Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie ma z tym nic wspólnego. Także no, jest to... Tak, za czasu, przepraszam, Platformy Obywatelskiej, więc przypisywanie sobie tych sukcesów przez PiS, no jest niesmaczne, no ale przecież... Czego się można więcej spodziewać po politykach Prawa i Sprawiedliwości? Przynajmniej gdzieś tam wszędzie idą na bezczela, na wydrę i taki jest sposób ich działania.
I wygląda na to, że po wyborach w tej chwili, które za nami w Prawie i Sprawiedliwości, jakby wcześniej wytyczony styl rządzenia będzie kontynuowany, pan Marek Ast. Czego można było się spodziewać? Wskazany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zostaje w Gorzowie wybrany na szefa lubuskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Co PiS robi tam w swoich strukturach, to mnie w ogóle nie interesuje. Życzę im dużo zdrowia.
No niektórzy się zastanawiali, czy przypadkiem się coś nie zmieni, bo skoro przez cały czas mówi się o tym, że Gorzów jest dużo silniejszym ośrodkiem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to zawsze teoretycznie mogło być inaczej. Chociaż z drugiej strony, jeśli Jarosław Kaczyński kogoś wskazuje i namaszcza niejako, to chyba nie byłoby w Prawie i Sprawiedliwości tak wielu osób, które mogłyby się temu przeciwstawić, bo oczywiście głosowanie nie było w 100% jednostronne. Jak to zwykle bywa, było kilka osób, które zagłosowały inaczej, a Marek Ast jest bezwzględnie politykiem z południa województwa.
No jedno na pewno trzeba przyznać politykom Prawa i Sprawiedliwości z północy, że są z okolic Gorzowa, że są dużo bardziej skuteczni niż nasi politycy i robią co mogą, żeby jak najwięcej instytucji wyciągnąć się z Zielonej Góry i przenieść do Gorzowa, gdzie w tym czasie nasi parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z okolic Zielonej Góry albo śpią, albo się opalają gdzieś tam pod palmą.
Albo są tak zapracowani po prostu, że zajmują się normalną, codzienną pracą gdzieś w innych ministerstwach. Widzę Jerzy Materna, którego właściwie w ogóle nie ma w tej chwili gdzieś w województwie lubuskim, gdzieś pewnie na weekend przyjeżdża.
Nie,
przyjeżdża
on tam podobno przyjeżdża cały czas i pogłębia Odrę.
no, której nie da się pogłębić i wszyscy o tym wiemy w najbliższym czasie, bo po prostu nie ma na to fizycznie pieniędzy. Na razie są robione koncepcje, a jak to będzie wyglądało za lat kilka, czy uda się przywrócić tą czwartą magiczną klasę żeglowności na tej rzece w naszym kraju. No, ja bym się tak aż optymistycznie w tym temacie nie wypowiadał, ale kto wie, niezbadane są wyroki, jak mówią niektórzy. Robert Górski, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.